Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o tym, jak to samochody mogą być samodzielne. Autonomiczne auta. Jak może wyglądać świat bez kierowców? Czy w ogóle jest to możliwe? Wokół wdrażania takich technologii bezosobowych aut narasta bardzo wiele pytań. Wśród nich oczywiście są te dylematy moralne. Co to auto wybierze w takich drastycznych, dramatycznych sytuacjach drogowych? Jakie jest ryzyko paraliżu, na przykład jeżeli cały system zostanie zhakowany? O tym w dzisiejszym programie Tu Nauka. Naszym rozmówcą, naszym ekspertem jest Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu Nauka.
Myślę, że warto rozpocząć rozmowę od, nie chcę powiedzieć definicji, ale może ułożenia pewnych rzeczy w głowie. Czym są autonomiczne pojazdy, autonomiczne samochody, autonomiczne auta? Czy jest jakaś różnica między tymi pojęciami, które wymieniam?
W takim najbardziej popularnym podejściu mamy 5 poziomów automatyzacji. Poziom drugi automatyzacji, ten najpowszechniejszy, ale dość niewielki, polega na tym, że niby komputer prowadzi, ale człowiek musi być w każdym momencie przygotowany do przejęcia kontroli, w momencie, kiedy pojawi się jakieś niebezpieczeństwo. No i to jest poziom, na którym jest autopilot Tesli. Trzeci poziom polega na tym, że kierowca musi być w pojeździe, nie musi mieć cały czas pełnej kontroli nad drogą, natomiast gdy zostanie ostrzeżony, to musi być gotowy do właśnie tej przejęcia tej kontroli. I kolejne poziomy, które jeszcze występują bardzo rzadko. Czwarty poziom, w którym samochód prowadzi się bez kierowcy już zupełnie i gdy zauważy, że są jakieś niebezpieczne warunki, to jest w stanie bezpiecznie się zatrzymać, zjechać na parking, ale nie będzie działać we wszystkich warunkach. I piąty poziom, gdzie jest w stanie działać we wszystkich warunkach. Piąty poziom automatyzacji to jest de facto taka ogólna sztuczna inteligencja, takie pojęcie, w którym rzeczywiście wszystkie umiejętności człowieka są przejęte przez maszynę. Czwarty poziom rzeczywiście w niektórych miastach w Stanach Zjednoczonych, ostatnio wchodzi do San Francisco, a wcześniej było w Phoenix w Arizonie. Waymo od Google ma autonomiczne taksówki, w których kierowcy rzeczywiście już nie ma.
Dlaczego akurat Phoenix?
Phoenix leży na pustyni. W Phoenix praktycznie nigdy nie pada deszcz, śnieg to już w ogóle nie. Drogi są szerokie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, wszystkie są pod kątem prostym, więc generalnie to jest regularne i relatywnie łatwe dla samochodów. Gdy mamy bardziej złożony problem, typu ulice w większości miast Europy, czy ulice warszawskie, to jest to już zdecydowanie trudniejsze.
Orientujesz się, czy były jakieś próby na przykład w innych miastach? Bo jak sobie myślę, zdecydowano się na Phoenix, pewnie właśnie to, o czym mówiłeś, a podejmowano próby, żeby gdzieś jeszcze wdrożyć, może w ciut trudniejszych warunkach?
Testy są przeprowadzone w wielu miejscach. W Polsce istnieją regulacje, które pozwalają przeprowadzać takie testy, ale tylko poziomie, w którym człowiek musi tam być i być gotowy do przejęcia kontroli. Mamy dużo filmów z Europy Zachodniej, no ale w sumie w Polsce też można to znaleźć, gdzie Tesle były prowadzone przez komputer i radziły sobie. Tylko że tak jak człowiek powoduje wypadek raz na powiedzmy te kilkadziesiąt tysięcy przejechanych kilometrów, no to tak w filmie zobaczymy może kilkaset kilometrów na bardzo przyspieszonym tempie.
Teraz chcę zapytać może trochę od końca i wrócimy do początków niejako. Czy wyobrażasz sobie w Polsce sytuację, że w pełni autonomiczne pojazdy jeżdżą na przykład ulicami Warszawy czy Lublina? Czy jest to realne w ciągu, nie wiem, 20 lat? Czy w ogóle to nastąpi?
Obietnice były takie, że do 2020, tam jakieś 10 lat temu, wszyscy twierdzili, że do 2020 uda się zrobić autonomiczne samochody. Nie udało się, a modele językowe, które wydawały się wtedy równie odległe lub nawet bardziej odległe od autonomicznych pojazdów, już istnieją i ChatGPT jest potężnym narzędziem, które jest w stanie odpowiadać na bardzo skomplikowane pytania i jest na poziomie, powiedzmy, studentów, teraz tylko takich z ogromną wiedzą, prawda? Może gorzej z zrozumieniem rzeczy, ale za to wiedzę ma ogromną, no bo jest uczony na całym internecie. Jest rok 2023, samochodów autonomicznych praktycznie nie ma, więc no jest to problem trudny. Dlaczego? Tekst jest całkiem gęsty w informacje, relatywnie do tego, co jest zapisywane w komputerze, tak? W komputerze zawsze zapisywany jest ciąg zer i jedynek. Ciąg zer i jedynek w słowo w języku angielskim, jako ciąg zer i jedynek, to jest kilkadziesiąt tych zer i jedynek. W języku polskim trochę więcej, bo mamy znaki diakrytyczne, tak, i w UTF-8 potrzeba trochę więcej bajtów, żeby to zapisać, ale wciąż jest jakby do zrobienia, do przeliczenia przez komputery. Na drodze natomiast mamy dane wideo, dane graficzne, czyli bardzo dużo pikseli. Każdy z tych pikseli może mieć jeden z milionów różnych kolorów. Problem tutaj jest, żeby znaleźć jakiś symboliczny zapis rzeczy lub idei. W modelach językowych jest to relatywnie łatwe, co do wideo jest to trudniejsze, czyli ta sieć neuronowa, bo generalnie tutaj mówimy o sieciach neuronowych, musi znaleźć w jakiś sposób, że to, co widzi, jest samochodem, krową, kotem i tak dalej.
Tu nauka.
Czy świat bez kierowców jest możliwy? Czy to, co już jest testowane w Stanach Zjednoczonych, czyli auta bez kierowców, także będą pojawiały się w Europie? O tym wszystkim w dzisiejszym programie. Naszym ekspertem jest Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu nauka.
Bardzo często gdzieś myśląc o autach autonomicznych, myślimy o jakiejś tam historii, że nieunikniony był wypadek, ale to auto miało zdecydować, ile osób zginie. Czy grupa dzieci, czy dwie osoby dorosłe. Czy to jest jedno z zagrożeń, ta właśnie moralność, tudzież brak moralności? No bo jak mówić o moralności, jeżeli chodzi o komputer, tak upraszczając wszystko bardzo?
Moralność to jest pytanie filozoficzne. Czym jest moralność? Ale możemy przetestować ludzi, zapytać się ludzi, jak samochód autonomiczny powinien zadziałać. I naukowcy z MIT zrobili jeden z największych eksperymentów w historii nauki, jedną z największych ankiet w historii nauki, w którym użytkownicy podjęli kilkadziesiąt milionów wyborów, kto w danej sytuacji ma zginąć. Czy pieszy, którzy przechodzą na pasach, niekoniecznie zgodnie z przepisami, bo czasami mają czerwone światło, czy pasażerowie samochodu. Oceniając to z pozycji zewnętrznej, czyli to nie jest tak, że oni są w samochodzie i decydują, czy oni mają zginąć, czy ktoś inny, tylko są właśnie takim półbogiem. Są w stanie zdecydować, kto ma zginąć, ale nie są w stanie zapobiec wypadkowi. Okazało się, że wolimy, żeby ludzie, którzy są młodzi, zdrowi, w dobrej formie fizycznej, o wysokiej wartości społecznej, żeby przeżyli. Jako społeczeństwo bardziej cenimy życie kobiet niż mężczyzn i życie psów niż kotów. Co ciekawe, cenimy też bardziej życie psów niż przestępców, a ta preferencja dla życia kobiet nie jest taka absolutna. Bez dodatkowych cech wolimy, żeby kobieta przeżyła niż mężczyzna, ale jeśli mamy kobietę lekarkę i mężczyznę lekarza, to więcej osób wybierze, że ma przeżyć ten mężczyzna lekarz. Oczywiście to jest bardzo ciekawy eksperyment, tak? To jest problem wagonika. Akurat ten problem wagonika, czyli czy ma być akcja, czy ma być brak akcji, okazał się najmniej istotny. Tak, ludzie są w pełni, czy prawie w pełni utylitarni i chcą minimalizować szkody, a niekoniecznie minimalizować działanie. Tylko że ten problem nie występowałby w życiu rzeczywistym, choć jesteśmy w stanie z pewną dokładnością określić jakość społeczną, pozycję społeczną człowieka po wyglądzie, no to jakby lekarz nie chodzi w białym kitlu tak cały czas. Kilka lat temu podczas testów autonomicznych samochodów samochód właśnie widział człowieka, zauważył tego człowieka, więc nie jest tak, że nie zauważył i wciąż nie zahamował i tak. Ale to jest kwestia technologiczna. W rzeczywistości praktycznie zawsze uniknięcie wypadku wygląda tak samo. Bo jeśli samochód będzie próbował nagle skręcić, to pewnie wpadnie w poślizg, dachuje i tak dalej. W praktyce trzeba się szybko zatrzymać, biorąc pod uwagę to, co nadjeżdża z tyłu. No, jeśli nadjeżdża ciężarówka, to być może gwałtowne zatrzymanie się nie będzie optymalne, no ale samochód to powinien widzieć.
A jak autonomiczne auta widzą? Jak to jest wszystko skonstruowane? Domyślam się, że jakiś tam zestaw czujników, kamer. Jak autonomiczne auta patrzą?
O właśnie, są dwa sposoby, w jaki samochód może widzieć. Pierwszy to są kamery, czyli to interpretacja tego, co widzi, tak jak widzi człowiek. I drugi radary, czyli takie mapowanie w podobny sposób, jak, nie wiem, mapuje się morze pewnie. Tesla mocno poszła w kierunku wizji komputerowej, czyli tych kamer. Inne firmy bardziej wykorzystują radary. No, radary są oczywiście droższe i mocno podnoszą koszt tego całego systemu, ale mają zalety, bo właśnie samochody autonomiczne obecnie nie działają w środowisku, w którym bardzo próbujemy przeszkodzić samochodom. Jest znowu taki przykład, taki rzeczywisty, że czerwone logo jednej z firm zostało zinterpretowane jako znak stop. I oczywiście stawianie znaków, które mają zmylić człowieka, jest zakazane. Stawianie znaków, które tak, znaków rzeczywistych jest zakazane. Stawianie czerwonego loga nie jest absolutnie zakazane. No właśnie, musimy działać w takim bezpiecznym środowisku, że no jednak człowiek zareaguje, jak zobaczy jakieś zagrożenie, tak intuicyjnie. Zagrożenie typu, że będą chcieli porwać osobę, okraść i tak dalej. No więc to jest złożony temat. To nie jest tylko problem technologiczny. Choć w dużej części tak, i przeszkodą obecną jest technologia. O tych rzeczach społecznych no, możemy się zastanawiać później. To nie jest tak, jak z paroma innymi przykładami, że no dobra, widać, że za pół roku czy za rok będzie rozwiązany problem. W przypadku samochodów autonomicznych za pół roku, za rok raczej nie. Prawie na pewno nie. Za 5 lat też raczej nie. Za 20 lat, no patrząc na tempo rozwoju sztucznej inteligencji, wydaje mi się, że za 20 lat powinno być. To jest coś takiego, co byłbym się w stanie założyć, jakąś powiedzmy niską kwotę, bo myślę, że prawdopodobieństwo jest większe niż połowa. Oczywiście indeksowane inflacją.
Tu nauka.
Autonomiczne samochody. Czy świat za 10, 15, 20 lat może wyglądać tak, że podjedzie pod nas po prostu sam samochód? I co na to wujek? Czy on się zgodzi i wsiądzie? Albo czy w ogóle teraz uwierzy w coś takiego? O tym dzisiaj rozmawiamy. Naszym ekspertem jest Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu nauka.
Mówiłeś kilka minut temu o tym jakimś elemencie właśnie pieniędzy, a myślę sobie, zresztą przed rozmową na antenie też mi o tym mówiłeś, że to poniekąd się łączy. Pieniądze, rozrywka. Czy będzie sytuacja taka, że zamiast Formuły 1 będziemy oglądać formułę autonomiczną? Czy jest taka możliwość, że same auta będą rywalizowały ze sobą?
Kilka lat temu powstało coś takiego jak Robo Race, który obiecał, że też to miało być przed rokiem 2023 zdecydowanie, że będą wyścigi samochodów autonomicznych i rzeczywiście zrobili testy tych samochodów na torze. One jechały, nie ścigały się, ale były w stanie znaleźć jakieś nagrody, które były na torze, bo to było w rozszerzonej rzeczywistości. Więc to działało, ale było na zdecydowanie bardzo wczesnym etapie rozwoju. Najważniejsze to, co pokazało się z tego projektu, co okazało się z tego projektu, czy najbardziej znane, co okazało się z tego projektu, to samochód autonomiczny, który wpada w kryzys egzystencjalny i nagle przyspiesza i wjeżdża w ścianę, tak po prostu. No więc to był prawdopodobnie jeden z powodów, dla których właściciel Robo Race zlikwidował to i przestał w to inwestować i Robo Race jest na etapie, w którym to już nie istnieje. Być może ktoś w przyszłości pokusi się o to, gdy samochody autonomiczne będą na jakimś wyższym etapie, żeby demonstrować, że nawet w bardzo w środowisku, które ma wyzwania i które działa przeciwko tobie, jest w stanie jeździć bezpiecznie. Tak, no bo jeśli ktoś się ściga, no to już ściga się przeciwko konkurentom. Nie tylko, żeby być jak najszybszym, ale też w wyścigu rzeczywistym, tak, żeby konkurenci go nie wyprzedzili, czyli utrudnia zadanie. Tak utrudniają zadanie kierowcy ludzcy. Natomiast nawet jeśli samochody autonomiczne wejdą do powszechnego użytku, to być może akurat ci kierowcy wyścigowi nie zostaną zautomatyzowani, bo rozrywka nie musi mieć wielkiego związku z rzeczywistością. Wyścigi rydwanów były popularne bardzo długo po tym, jak rydwany wyszły z powszechnego użytku wojennego, po tym jak straciły znaczenie.
A czy jest jeszcze gdzieś obszar właśnie taki, nie wiem, rozrywki, gdzie takie auta miałyby swoje zastosowanie? Oczami wyobraźni myślę sobie o jakimś rodzaju, nie wiem, serwisowania, czy jest kino samochodowe i jakieś auto podwoźnie, popcorn. Coś takiego sobie wyobraziłam, ale może są jakieś inne obszary?
Chyba nawet były testowane w niektórych takich miejscach rozrywki, tak? No bo one są relatywnie proste, bo jest mało ruchu. Więc do parków rozrywki na przykład całkiem nieźle się nadają samochody autonomiczne. Pytanie, czy właśnie jest sens inwestować w samochody autonomiczne, gdy może coś jechać po prostu po torach i mamy technologię, która już istnieje i działa i jest przetestowana od setek lat.
Łukasz Nawaro, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a my teraz od teorii i nauki przechodzimy do ulic. Co o tym sądzą sami kierowcy? Autonomiczne auta, czy to jest możliwe?
Tu nauka.
Raczej bym nie ufał takim autobusom. Wydaje mi się, że bardziej zaufany człowiek, bo wie pani, nawet jak jest wyższa temperatura, to w tych autobusach, co są teraz, to potrafią się drzwi automatycznie same zamknąć, więc jakby to miało samo jeździć, to jeszcze większe pewnie było zagrożenie niż tylko przycinanie drzwiami pasażerów.
Jestem przeciwny wprowadzeniu pojazdów autonomicznych, gdyż to jest tylko maszyna. Wprowadzenie jednego małego błędu w takich ustawieniach takiej maszyny może doprowadzić do wielkiej katastrofy.
Tu nauka.
To był program Tu nauka, kolejny za tydzień o tej samej porze. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.